Dzisiaj będzie druga część z serii Jak nie dać się zwieść innym i sobie. I będzie poświęcona ona temu, jak zrozumieć Biblię. Jak nie dać się zwieść, czyli o co chodzi? Czy to, co mówi się tobie o Bogu, jest prawdą? Czy to, co czytasz w książce, która jest książką chrześcijańską, jest prawdą? Czy to, co słyszysz jadąc na konferencję chrześcijańską, jest prawdą? Czy to, co mówi ci twój przyjaciel przez telefon na temat, co ostatnio przeżył z Bogiem, jest prawdą? Widzicie, jak 20 już lat temu ponad, jako młody chłopak, zacząłem czytać Biblię, to okazało się, że wiele rzeczy, które mi wcześniej mówiono o Bogu, po prostu nie jest prawdą. Mało tego, okazało się, że w Biblii jest wiele rzeczy na temat Boga, których mi nigdy nie mówiono. I to jest Bóg, który mnie zachwycił. Ten Bóg, który okazał się Bogiem przedstawionym na kartach Pisma Świętego. To jest Bóg, którym się zachwyciłem. I naprawdę, tak jak wielu z was, Pan dał mi łaskę, bo tylko tak mogę to nazwać, że mogłem Go poznać. Ale wszystko zaczęło się od Jego słowa. I skąd mam wiedzieć, że to, co słyszę, kiedy już znalazłem się w Kościele, jest zdrową nauką, dzięki której będę mógł rosnąć? Czy też, mówiąc inaczej, czy ktoś posypał ci tą piękną i smaczną potrawę cyjankiem o smaku czekolady? To była metafora, tak? Oczywiście, zanim szybko powtórzymy to, o czym mówiliśmy ostatnio, to musimy powiedzieć, że zaczyna się to od tego, że ty jako chrześcijanin po pierwsze masz swoją Biblię. A po drugie czytasz swoją Biblię. Ponieważ jeśli jest w naszym życiu tak, jak u większości Polaków, to jest jedna Biblia przypadająca na dom, która jest wyjmowana raz w roku. Kiedy? Kiedy zbliża się kolęda. Ale nie po to, żeby ją przeczytać, lecz żeby otworzyć, żeby została odkurzona ściereczką, a potem popryskana wodą święconą. Kiedy ksiądz wychodzi, Biblia jest zamykana i wędruje na swoją półkę. To jest trochę za mało. I powiem więcej. Uważam na podstawie Bożego Słowa, że jeśli jesteś chrześcijaninem, który nie jest chrześcijaninem jedynie z nazwy, czyli tak zwanym nominalnym, tylko jesteś chrześcijaninem odrodzonym z Boga, to jest to naturalne, powinno być to naturalne dla ciebie, że masz głód Bożego Słowa, że ty chcesz czytać Biblię, że ty chcesz poznawać Boga przez Pismo Święte. I nawet jeśli czasem tak nie jest, to się smucisz z tego powodu i bolejesz, że nie miałeś czasu na to, że chciałbyś, ale coś ci przeszkadza i jest w tobie konflikt. Dlatego, że święty Piotr mówi, że kiedy zostaliśmy zrodzeni przez to Słowo, to później jako duchowe niemowlęta zapragnijmy tego pokarmu, który jest jak mleko dla dziecka, bo przez nie rośniemy ku zbawieniu. Więc dzisiaj rano, kiedy karmiłem naszą 4-miesięczną Nadię, ja widziałem, jak ona aż się wyrywa, my aż nie możemy spać, bo trzeba ją rano nakarmić. Dlaczego? Bo ona żyje i potrzebuje rosnąć, a żeby rosnąć, potrzebuje zdrowego pokarmu. I tak samo jest z tobą. Jeśli narodziłeś się z Boga, to jednym z dowodów na to jest to, że pragniesz być karmiony Bożym Słowem. Jeśli tego nie ma w twoim życiu, jeśli Biblia jest dla ciebie taką książką jak Dostojewski, jak, nie wiem, jak Pretty Little Liars czy inne rzeczy, jeśli Biblia jest jedną z tych książek, to chcę ci zadać pytanie, czy naprawdę narodziłeś się na nowo? Czy naprawdę jesteś odrodzony z Boga? Czy może jesteś nominalnym chrześcijaninem jedynie, który tu przychodzi tak samo, jak niektórzy przychodzą do o wiele większego kościoła katolickiego? Ponieważ nie ma znaczenia, do jakiego kościoła przychodzisz. Ma znaczenie, czy narodziłeś się z Boga. A jednym ze sposobów, w jakich poznajesz, jest to, że masz duchowy głód poznawania Bożego Słowa. Bo widzisz, nominalne chrześcijaństwo to jest jak jazda autostradą A4 na drugim biegu. Tak ni w 5, ni w 10. Niby to możesz, tutaj nie chcesz, tu trochę grzeszysz, tu i tak, tak naprawdę zamęczysz się. Albo zjedz tej autostrady i daj sobie ze wszystkim spokój, albo wrzuć na piątkę i bądź odrodzony z Boga i idź na całość w chrześcijaństwie. Wrzuć na piąty bieg. I widzicie, to co mówiliśmy o tym, czyli pierwsze, na jakie pytanie odpowiadamy, dajmy Karolina pierwszy nasz slajd. Okej, skąd mam wiedzieć, że to prawda? Po pierwsze, czy mógłbyś mi pokazać, gdzie to jest w Biblii? Czyli ta teza, którą słyszycie, że na przykład wam jakąś stawiam ważną i nie możesz tego odszukać. Tak, jak najbardziej możesz podejść do mnie i zapytać się, gdzie to jest w Biblii? Nie po to, żeby doszukiwać się herezji, bo jak idziesz na zakupy do sklepu, to nie szukasz specjalnie tej daty przeterminowanej, żeby pokazać, jak złe jedzenie jest w Tesco. Tylko idziesz, żeby zrobić listę zakupów, tak? Idziesz z dobrą motywacją, ale masz jakąś wiedzę i wiesz, że trzeba sprawdzić datę ważności. Wiesz, że są pewne złe produkty. Więc mamy dobre zamiary, ale musimy umieć rozsądzać. I ja nie mogę rozsądzić za ciebie. Ty musisz nauczyć się rozsądzać prawdę. I dzisiaj będzie część druga. Okej? Czyli po pierwsze, czy mógłbyś mi pokazać, gdzie to jest w Biblii? I po drugie, trzy zasady interpretacji Biblii, których uczy się w dobrych protestanckich seminariach, to kontekst, kontekst, kontekst. Możesz głośno powiedzieć te trzy zasady do siebie? Wspaniale. Kontekst, kontekst, kontekst. I mówiliśmy ostatnio, że ten najbliższy kontekst poznajemy poprzez czytanie całego paragrafu. Nie wiem, czy zauważyliście, że zanim jest kazanie, to my co robimy? Czytamy Boże Słowo. Czy czytam werset z Bożego Słowa? Nie, czytam pewną większą część, pewien paragraf. Dlaczego? Żeby Bóg mógł mówić do ciebie, że kiedy później cytuję jakiś werset, to ty słyszałeś cały kontekst i widzisz, a przepraszam bardzo, ale to jest wrażenie, że w ogóle nie jest o tym mowa, o czym ty mówisz w tym fragmencie. I bardzo dobrze, że uczysz się w ten sposób myśleć, bo kontekst zmienia wszystko bardzo często. Więc nawet jeśli ktoś ci cytuje coś z Biblii, to, że on ci zacytował jakiś werset, nie oznacza, że jest to biblijne nauczanie. Bo ono musi spełnić zasadę kontekstu. I mamy ten najmniejszy kontekst. Mówiliśmy o tym, że na przykład w liście świętego Piotra, tak? Jego sińce uzdrowiły w nas. Kontekst w Mateuszu ten sam. Dotyczy uzdrowienia z chorób. Kontekst w liście świętego Piotra dotyczy uzdrowienia z choroby niezależności i pychy, od której nie potrafimy się uwolnić. Mówiliśmy to tydzień temu. Więc będzie niewłaściwe nauczanie z listu świętego Piotra na temat uzdrowienia z chorób. I nieco szerszy kontekst, słuchajcie, kontekst, kontekst i po trzecie co? Okej, super. Więc ten pierwszy kontekst to jest ten kontekst otaczający. Ten drugi kontekst to jest kontekst nieco szerszy, czyli kontekst na przykład danej księgi albo danej myśli autora księgi. Na przykład, skoro czytam z Ewangelii Łukasza, dlaczego Łukasz napisał w ogóle tą Ewangelię? Co było jego motywacją, że tyle czasu na to poświęcił? I oczywiście można by powiedzieć, o, ja nie mam żadnych tutaj dostępu do wspaniałych, mądrych książek na ten temat. Nie, poczekaj. Większość z tych rzeczy jest w tekście. Ponieważ autor danej księgi, on z reguły podkreśla nieustannie te kilka tych głównych tematów, które są jego tą prawdziwą motywacją. Ale my oczywiście mamy nasze zdanie na ten temat. Tak? I bardzo często nasz wniosek z danego wersetu jest taki, że gdyby ten święty Łukasz siedział tu w pierwszym krzesełku, to albo by się sturlał śmiejąc się, co ja wymyślam, jeśli wyrywam moje zdania i uczę czegoś, z czym on w ogóle się nie zgadza, przecież on to napisał pod natchnieniem Ducha Świętego, dlatego że jest podwójne autorstwo każdej księgi w Biblii. Autorem jest zarówno Duch Święty, jak i człowiek. Jest to Boże Słowo, które przyszło przez świętego Łukasza. Albo by bardzo się zdenerwował, by tu wstał i powiedział, wcale nie o to chodzi, byłby oburzony. I prawdopodobnie byłoby raczej to, ten drugi scenariusz, patrząc jak Bóg wiele razy ostrzega nas przed tym, żebyśmy nie dali się zwieść. Dlatego, że nasze wierzenie i nasze zachowanie stanowią jedną nierozerwalną całość. Aż w końcu zły sposób wierzenia, kiedy dasz się zwieść, poprowadzi cię do bezbożności jakiegoś rodzaju. Że albo zaczniesz czynić bezbożność, albo zaczniesz, znów wrócisz do tego, że zaczniesz polegać na wspaniałych swoich uczynkach. W jednym i w drugim przypadku nie możesz być zbawiony. Więc jest to bardzo ważne. Dlatego tak duża część Nowego Testamentu kładzie na ciebie odpowiedzialność, żebyś umiał rozróżniać prawdziwą naukę od fałszywej. Krąży taka anegdota o poetce Wisławie Szymborskiej, która zinterpretowała jeden ze swoich wierszy na maturze. Czy ktoś z was słyszał o tym? Tak? Dostała 60% jedynie. Prawie nie zdała. Dlaczego? Ponieważ komisja miała klucz, według którego komisja uważa, jak się interpretuje Wiesławę Szymborską. Widzicie, my tak bardzo jesteśmy podobni do tej komisji. Ty i ja robimy nasze komisje, że my mamy klucz, według którego my interpretujemy świętego Pawła, nawet samego Pana Jezusa. I sam Pan Jezus by nie zdał wiele razy. Sam święty Paweł by nie zdał wiele razy, bo my tak wspaniale go zinterpretowaliśmy. I w naszych czasach najbardziej niebezpieczne i zarazem najbardziej popularne jest takie czytanie Biblii, ten klucz. Tak, według jakiego klucza my to robimy w XXI wieku? To jest klucz, w którym wszystko obraca się wokół mnie. To jest ten klucz. Czytasz historię walki Dawida z Goliatem i od razu widzisz kogo tam? Siebie. To ty jesteś tym Dawidem, przeciwko któremu powstał ten wielki problem, który się nazywa Goliat. I teraz wyciągasz 5 kamyków ze strumienia. Ten pierwszy kamyk nazywa się modlitwa. Ten drugi kamyk nazywa się prorokowanie. Ten trzeci kamyk nazywa się czytanie Bożego Słowa. Ten czwarty kamyk nazywa się wyznawanie Bożego Słowa. A ten piąty kamyk nazywa się cokolwiek. Kiedy będziesz stosować te 5 kamyków, to twój Goliat upadnie. Właśnie wam pokazałem przykład totalnie złej interpretacji Bożego Słowa. Ponieważ kto jest Dawidem według Nowego Testamentu? Według tego, co mówi Nowy Testament na ten temat?
Kim?
Zobaczcie. Co jest największym przeciwnikiem, o którym pisze święty Paweł, na samym końcu będzie zniszczony grzech i śmierć? Jezus jest tym, który pokonał za ciebie największego wroga. A ty gdzie jesteś? Ty jesteś w tym szeregu armii, która jest niezdolna, która jest zbyt bojaźliwa, żeby pokonać. I tylko dlatego, że On pokonał to, czego ty nie możesz pokonać. Będąc słaby, będąc mały, przez słabość zwyciężył wielkość. Tylko dlatego dziś możesz mówić, jestem więcej niż zwycięzcą. I możesz krzyczeć razem z szeregiem armii Pana, jestem zwycięzcą, ze względu na zwycięstwo, które On zrobił dla ciebie. Ty możesz swoich małych tyci Goliatów pokonywać. Tak? To jest jeden z przykładów. Jak obsesyjna kultura wczytuje siebie w każdy fragment w Biblii. I widzicie, i tutaj już będziemy przechodzić powoli do naszego tekstu dzisiejszego w Słowie Bożym oraz do trzeciego największego kontekstu, czyli pierwszy kontekst, po drugie kontekst, troszkę szerszy i w końcu po trzecie kontekst, ten największy kontekst całej Biblii. I słuchajcie, może jeszcze zanim przejdziemy. Widzicie, dlaczego my wciąż wczytujemy siebie we wszystko? Dlaczego my wciąż stawiamy siebie w centrum? Są trzy powody. Pierwszy powód to jest powód kulturowy. Drugi powód to jest powód osobisty. Aż w końcu jest Trzeci powód jest to powód historyczny. Bardzo szybko je omówię. Najbardziej musimy zrozumieć ten powód dzisiaj kulturowy. Widzicie, nie zawsze tak było, że nasza kultura i nasze czasy były tak bardzo obracały się wokół nas. Właściwie już jeszcze w latach 60. tak nie było. Jest pewna pani psycholog, która się nazywa Jane Twenge, i od 60. lat przeprowadza badania na temat narcyzmu. Czy wiecie dlaczego? Ponieważ w latach 60., kiedy ona rozpoczęła te badania, narcyzm był zaburzeniem, które należało leczyć. I co roku prosiła studentów wybranego przez siebie koledżu o wypełnienie kwestionariusza mierzącego ich ewentualne skłonności narcystyczne. Najmłodszy rocznik, który wypełniał kwestionariusz, to studenci urodzeni w roku 1982. Najstarszy to ich rodzice urodzeni w latach 60. Chcecie wiedzieć, jakie były między innymi trzy najważniejsze pytania? Uwaga. Pierwsze. Czy gdybyś ty urządził ten świat, to byłby on lepszym miejscem? Uwaga, drugie. Czy jesteś osobą wyjątkową i niesamowitą? Trzecie. Czy myślisz, że mógłbyś zdobyć wszystko, czego zapragniesz? To są psychologiczne narzędzia, którymi psychologowie mierzą zaburzenie, które się nazywa narcyzm. W latach 60. tak było. Okazało się, że na przestrzeni 20 lat poziom narcyzmu wśród młodych ludzi wzrósł aż o 65%. Kto z was jest po 82 lub młodziej? O, super. Dobra, słuchajcie. Widzicie, my im bliżej tego rocznika, tym bardziej jesteśmy ofiarami naszej kultury, nie wiedząc o tym. I właściwie nie wiem, czy jest jakiekolwiek inne miejsce niż Kościół, w którym głosi się Ewangelię, że możesz wejść do środowiska, w którym się to po prostu powie. Ponieważ ta pani stwierdziła, a jest ona ekspertem światowym w tej kwestii, że to dzisiejsze pokolenie to jest faktycznie pokolenie absolutnie wyjątkowe, przekonane o własnej niepowtarzalności i spodziewające się podziwu otoczenia. I dzisiejsza kultura jest już nazwana kulturą narcystyczną i ono w jakiś sposób przestało to być już zaburzeniem. Ono nadal jest zaburzeniem, ale nie jest już tak widziane. Mało tego, nie tylko się to akceptuje dzisiaj w dzisiejszych czasach, ale również się to promuje. Na przykład duże korporacje poszukują takiego typu osobowości, ponieważ jednym z tych zaburzeń jest trudność w nawiązywaniu bliskich więzi. Więc takie osoby są bardzo potrzebne na kierowniczych stanowiskach. Więc widzicie, więc co my robimy oczywiście jako Kościół? My nie wiemy, jak bardzo ta kultura wślizgnęła się, więc ten pierwszy powód, tak, to jest powód kulturowy. Słuchajcie, czy jesteś 82 rocznik, czy młodszy, czy troszkę starszy? W jaki sposób my wszyscy ulegamy, bo jesteśmy ofiarami tej kultury, tak? Drugi powód, czemu życie obraca się wokół nas i czemu ciągle czytamy Biblię, szukając siebie w niej, to jest powód osobisty i tu już będę bardzo szybki. Drugi powód to jest po prostu nasz grzech. W wyniku grzechu jesteśmy obsesyjnie skierowani ciągle na siebie samego i niezdolni do tego, żeby się od tego uwolnić. I wybawić nas może jedynie Jezus Chrystus. Aż w końcu trzeci powód, dlaczego stawiamy ciągle siebie w centrum Biblii, to jest nasza reakcja na to, to jest ten historyczny powód, to jest nasza reakcja na to, że kiedy byliśmy mali, to chodziliśmy do kościoła, w którym czytano Biblię, opowiadano historię Jezusa, ale jeśli jesteś tacy jak ja, to totalnie to przelatywało nad naszymi głowami. Czyli niby była historia Jezusa, ale w żaden sposób nie odnosiło, nie zmieniło do twojego życia, nie wylądowało to w twoim życiu. Z bratem chodziłem do kościoła najczęściej. I kiedy zbliżyło się kazanie, to najbardziej ja nie lubiłem, kiedy był czytany list. Bo to już kompletnie przelatywało nad moją głową. Dlatego, że dla mnie kryterium było, że kazanie najlepsze jest takie, które jest ciekawe. List nie był ciekawy. Ale mój brat bardzo lubił list. Bo list był krótszy od przeciętnego kazania. Dla niego kryterium było takie, że najlepsze kazanie to jest takie, które jest krótkie. Ale w rzeczywistości on to wszystko ma wspólny mianownik. To nie lądowało w naszym życiu. Tak? To jest to, co Luther powiedział. Kiedy skończył się czas średniowiecza, zaczął się czas... Jeszcze końcówka średniowiecza. On powiedział, żeby Jezus Chrystus nie był po prostu Chrystusem, tylko żeby był Chrystusem dla ciebie i dla mnie. Więc my wybuchliśmy, tworząc wspólnoty, w reakcji na to, szukając, żeby wszystko się do nas odnosiło. Ale wsparci naszą grzeszną, obsesyjną naturą i będąc nieświadomymi ofiarami tej kultury, obróciliśmy wszystko odwrotnie. I widzicie, ale uczniowie idący do Emaus urodzili się przed 1982 i Biblia została napisana przed 1982, na szczęście. I słuchajcie, ale pomimo, że uniknęli pierwszego problemu i może trzeciego, to wciąż był ten drugi. I ich również, wiecie, uczono w tamtych czasach, bo oni byli Żydami, że Biblia jest o nich. Uczono ich, że są szczególni. Wybrani. Że mają wspaniałą przyszłość. Że cała historia świata obraca się wokół nich. Chociaż teraz są pod okupacją rzymską, pewnego dnia zwyciężą. Pewnego dnia Bóg nagrodzi ich za to, jak oni są niesamowici w byciu wiernym Bogu. Biblia to jest ich historia. W końcu ich marzenia się spełnią. I nie tylko Rzymianie, ale cały świat zobaczy, jak oni są wspaniali. I widzicie, jaki jest koniec tego? Jaki był koniec? Zawiedziona nadzieja. Ponieważ pojawił się Jezus i oni wczytali siebie i myśleli, że to On wypełni to ich marzenie. I nagle On umiera śmiercią krzyżową i ich życie jest zdruzgotane. Jeśli budujesz swoje życie, nawet jako osoba wierząca, na wczytywaniu siebie we wszystko, to jesteś być może już krok od depresji. Jeszcze o tym nie wiesz. Przystanęli przygnębieni, czytamy dzisiaj. Ja nie wiem, bo myśmy się spodziewali, że odbudujesz królestwo. Jak na miejscu Jezusa, jakbym ten problem rozwiązał? Natychmiast bym dał im się poznać. Powiedział, chłopaki, to ja, Jezus, zwyciężyłem. Źle to wszystko zrozumieliście. Czy Jezus wybiera ten sposób?
Nie.
Nie, on mówi, problem jest głębszy i problemem nie jest natychmiastowe objawienie się w cudowny sposób Pana Jezusa. Czy to w twoim śnie, czy to poprzez jakąś niesamowitą myśl, którą zobaczysz w swojej głowie, czy to poprzez jedno jakieś kazanie, które niby zmieni twoje życie tak, że teraz już wszystko będzie inaczej wyglądać? Nie. Tylko całkowita zmiana twojego światopoglądu. Pan postanowił dać im się poznać inaczej, poprzez Pismo Święte, a potem przy stole, gdzie łamał chleb. I widzicie, tam jest napisane, że uczniowie zobaczyli Jezusa Chrystusa w Biblii, a wtedy ich serca zaczęły płonąć. Mówią tak: czyż serce nasze nie pałało w nas, gdy mówił do nas w drodze i pisma przed nami otwierał, a wcześniej? I począwszy od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków wykładał im, co o nim było napisane we wszystkich pismach. Ale przecież możesz zaprotestować, przecież jak może być w Starym Testamencie o Jezusie? On jeszcze się nie narodził. To było przed naszą erą, a przecież liczymy erę od narodzin Jezusa. Właśnie. Odwrotnie. Cały Stary Testament jest o Jezusie. Cały. Wszystko, o czym czytasz, wskazuje w przód na Jezusa Chrystusa. I to nie Jezus jest alegorią świątyni i tych wszystkich innych rzeczy. Tylko te rzeczy są cieniem, są obrazem tej rzeczywistości, która nadeszła, którą jest osoba i dzieło naszego Pana Jezusa Chrystusa. Więc kiedy czytasz o świątyni, ona uczy o Jezusie. Więc kiedy czytasz o szabasie, to nie chodzi o szabas, chodzi o Jezusa. Kiedy czytasz o świętach żydowskich, chodzi o Jezusa. Kiedy czytasz o tych wszystkich wspaniałych bohaterach, to nie chodzi o to, żebyś ty ich naśladował, ale oni pokazują na Jezusa. W jakiś sposób na ciebie, ale w ten często negatywny sposób, bo oni byli bardzo ułomni. To wszystko mówi o Jezusie. Ale zwróć uwagę, że tu jest napisane, że to Pan Jezus musiał otworzyć im oczy. Ja tylko mogę modlić się, żeby Bóg mi i tobie otworzył oczy, żebyśmy poznali Jezusa Chrystusa. Takiego, jakim jest, ale przede wszystkim w swoim słowie. Ponieważ nie ma chrześcijańskiego doświadczenia, które nie wypływa z doświadczenia w Bożym Słowie, które jest. Widzicie, w swojej książce poświęconej mówieniu kazań wybitny XIX-wieczny pastor Charles Spurgeon pisze tak. Chrześcijański usługujący powinien głosić wszystkie prawdy. Czego teraz uczymy się? Jak rozpoznawać nauczycieli Bożego Słowa? Jesteście gotowi? Chcielibyśmy się tego nauczyć, ale trudno nam jest się nauczyć od osób, które żyją w tych czasach. Więc sięgamy do XIX wieku. Uwaga. Chrześcijański usługujący powinien głosić wszystkie prawdy, skupiając je wokół osoby i dzieła Jezusa Chrystusa. A pod koniec swojej książki Spurgeon jeszcze raz wyraźnie stwierdza, uwaga, wszystko co powiedziałem sumuje się w tym. Moi bracia, głoście Chrystusa zawsze i wszędzie. On jest prawdziwą Ewangelią. Jego osoba, urzędy i dzieło muszą stanowić nasz jeden, wszystko zawierający w sobie temat. A w jednym ze swoich kazań, to jest numer 242, zatytułowany Christ Precious to Believers. Chrystus cenny dla wierzących. Spurgeon używa takiej ilustracji. Mówi o starym walijskim pastorze, który słuchał kazania młodego, ambitnego pastora. Podszedł do niego potem i powiedział mu tak. Wiesz, to nie było dobre kazanie. Ale jak? Przecież powiedziałem wszystko, co było w tekście. Czemu nie było dobre? Bo nie poprowadziło do Jezusa. A pastor młody powiedział, ale przecież w tym tekście nie ma Jezusa. A, powiedział stary walijski pastor. W każdym mieście Anglii jest główna ulica. To po angielsku, jeśli byliście kiedyś w Anglii, to jest Main Street. W każdym, tak? I żeby wyjaśnić za chwilę, to wam naświetlę to, co Anglicy wiedzą. Kiedy Anglia była budowana, to Main Street z miast, czyli ta główna ulica, ona zawsze biegła w kierunku Londynu, w kierunku stolicy, tak? I do tego odnosi się Spurgeon, do tego, co w tamtej kulturze wiedzieli. W każdym mieście w Anglii jest główna ulica, odpowiada stary pastor. Każda z nich, wychodząc poza miasto, biegnie w stronę Londynu. Podobnie jest z głoszeniem kazania. Najpierw musisz odnaleźć główną drogę, czyli główną myśl kazania. To może być małżeństwo, to mogą być przyjaźnie, to może być jakikolwiek główny temat. Dzisiejszy temat jest, jak zrozumieć Biblię, tak? Czyli główną myśl kazania, tą główną ulicę, a następnie poprowadzić tą drogą ludzi do metropolii, którą jest nasz Pan Jezus Chrystus. Więc Biblia to nie jest zbiór zasad, jak masz żyć, żeby być błogosławiony, zdrowy i szczęśliwy. Cała Biblia to jest jedna wielka, spójna historia. To jest historia o Bogu, który był w stanie zrobić wszystko, żeby cię znaleźć, żeby przyjść i zająć twoje miejsce, żeby zrobić dla siebie to, czego nie możesz zrobić dla siebie samego. Bo jeśli, nie wiem, masz 15 lat, 20, 25, to jeszcze ci się wydaje, że ty możesz zrobić wszystko. Ale 30, 40, 50, ludzi po 50 wiedzą, że nie są w stanie już zrobić wszystkiego. Że pewnych rzeczy tutaj już po prostu nie zrobią. Na szczęście niektórzy mówią, możesz osiągnąć swój pełen potencjał, ja się z tym zgadzam. Największy potencjał osiągniesz, gdy umrzesz. Bo Biblia mówi, że wtedy, kiedy powróci Jezus Chrystus, otrzymasz nowe ciało i nie będzie już nic, co cię może zatrzymać i będziesz na wieki z Panem. Więc jeśli myślisz, że ty swój największy potencjał osiągniesz tu na ziemi, to nigdy nie czytałeś Biblii. I nigdy nie zrozumiałeś, że zmartwychwstały Jezus i Jego potęga jest zapowiedzią tego, że pewnego dnia ty będziesz taki jak On. I że ta twoja główna nadzieja to nie jest to, jak tobie się bardzo w tym życiu uda. Bo jednym z was się uda lepiej, a innym nie. Taka jest prawda. Tylko jak tobie uda się to, że znajdziesz w Nim swoje zbawienie. Aż w końcu wszystkim nam, mam nadzieję, się uda. I o tym jest Boża historia. Która kończy się tym wielkim powrotem króla. Ja tak często do tego wracam. Ale to jest tak wspaniała historia, kiedy we Władcy Pierścieni, ten trzeci tom, gdzie jest powrót króla. Kiedy świat już zaczyna upadać, jest ta wielka bitwa. I powraca król. Powraca Aragorn, w którego rękach jest moc do uzdrawiania. I pokonuje wroga. I nastaje era nieśmiertelności, dobrobytu. Zobaczcie, że echo tej tęsknoty za tym wszystkim jest w legendzie o królu Arturze. Jest w tak wielu powieściach. Dlaczego? Bo my mamy to w sobie wpisane. Bo ty i ja gdzieś w środku wiemy, że to nie jest wszystko. Że ktoś cię oszukał. Ta kultura cię oszukała. Że ty, żeby znaleźć siebie, to musisz znaleźć siebie. Nie. Żeby znaleźć prawdziwego siebie, musisz pozwolić, żeby Jezus Chrystus cię znalazł. I widzicie, jeszcze będę pod koniec praktyczny. To jest to główne moje zdanie. Biblia nie jest przede wszystkim o tobie. Nie jest ona o tym, co ty musisz zrobić, by dosięgnąć Boga. Jest ona przede wszystkim o Jezusie Chrystusie oraz o tym, co On zrobił, żeby dosięgnąć i zbawić ciebie. Głównym bohaterem Biblii jest Jezus, a nie ty. Daj mi dalej, Karolina. Okej, więc... praktyka. Gdy czytasz książkę chrześcijańską lub słuchasz kazania, zadawaj sobie takie pytania. Uwaga. Po pierwsze, czy w tym, co właśnie słyszę, głównym bohaterem jest Jezus czy człowiek? Fałszywi nauczyciele zawsze będą wam opowiadać niby pod płaszczykiem świadectwa, jacy oni są wspaniali, jacy oni są namaszczeni, jacy oni są wybrani. A Jezus będzie taki mały. Dwa. Czy w tym, co słyszę, jest Ewangelia, czyli dobra nowina o Jezusie, to, co Bóg zrobił dla ciebie? Czyja historia jest przede wszystkim opowiadana? Czyja narracja? Tak? I po trzecie, czy po to, by otrzymać coś od Pana, kiedy muszę zrobić to i tamto i jeszcze coś? Nie możesz rzucić gumy w kościele, nie możesz przechodzić w czerwonych spodniach do kościoła, nie możesz tego i tego, a tego ci nie wypada. I jak to wszystko spełnisz, to możesz być częścią naszej grupy. To już tak bardzo niesubtelnie, ale są o wiele bardziej subtelne rzeczy. Okay? Czyli czy po to, aby coś otrzymać od Pana, muszę zrobić to i tamto i jeszcze coś, czy raczej w wyniku tego, co słyszę lub czytam, zachwycam się tym, co zrobił dla mnie Chrystus i w wyniku tego pragnę żyć tak jak On. I kiedy postępuję egoistycznie, to nabieram obrzydzenia do tego. To odkryła naprawdę Matka Teresa. Zobacz, jedna z największych postaci, jeśli chodzi o kwestie humanitarne. Zgadzacie się z tym? Tak? I ona powiedziała tak, jako młoda osoba. Całe swoje życie zawarła w takim stwierdzeniu. Spałam i śniłam, że życie jest przyjemnością. Obudziłam się i okazało się, że życie to służba. Służyłam. i odkryłam, że służba jest przyjemnością. To jest podsumowanie jej życia w jej własnych słowach. Więc służenie innym ludziom na podobieństwo Jezusa Chrystusa jest tym, co zdefiniuje cię naprawdę. Jest tym, co sprawi, że odnajdziesz się naprawdę. A nie nakłanianie innych i robienie różnych rzeczy, żeby to inni służyli tobie, żeby to twoje marzenie się spełniło. Okej? Dajmy dalej. Dajmy wcześniej jeszcze. Okej. Słuchajcie, więc w jeszcze większym skrócie. Czyja historia i czyja inicjatywa jest przede wszystkim opowiadana? Tak? Oczywiście chcę powiedzieć, że jednym z takich najlepszych, najprostszych sposobów, żeby się tego nauczyć, jest po prostu uczestnictwo cotygodniowe w nabożeństwie, gdzie słyszycie zwiastowane słowo, gdzie jest Chrystus w centrum. Żadne słowo czasem może być mniej ciekawie, czasem bardziej ciekawie, czasem trochę za długo, czasem trochę za krótko. Czasem będzie to przeczytany list biskupa, nie wiem. Ale jeśli tam jest Chrystus i Jego historia jest opowiadana, to to jest to, na co powinieneś postawiać, a nie na to, jak ty się wspaniale będziesz po tym czuć. Tak? I słuchajcie, Marcin Luther pół wieku temu radził już, jak rozróżniać zdrową naukę. I przeczytam wam fragment jego ostatniego kazania, wygłoszonego 14 lutego 1546 roku. Prawdziwy kaznodzieja, pisze Luther, powinien wiernie i umiejętnie głosić tylko Słowo Boże i szukać jedynie Jego chwały. Słuchający kazania, czyli ty, powinien powiedzieć: to nie w mojego pastora uwierzyłem, ale on opowiada mi o innym Panu, któremu na imię Chrystus. To Jego głosi mi mój pastor i będę słuchał Jego słów tak długo, jak prowadzi mnie do tego jedynego mistrza i nauczyciela, Bożego jedynego Syna. Tak długo słuchaj mnie, jak cię prowadzę do Jezusa. I tak szybko stąd uciekaj, jak zobaczysz, że prowadzę cię do siebie. Ale najpierw mnie napomnij, jak będę tego potrzebował. Tak? Bo wszyscy jesteśmy kochani przez Boga, ale wszyscy jesteśmy grzesznikami. I na koniec powiem, jak to jest, że Ewangelia jest i ta Boża historia, którą czytasz, że niby nie jest o mnie, ale mam się w niej odnaleźć. Film Pojutrze z Dennisem Quaidem, jednym z moich ulubionych aktorów, opowiada, jest super tego przykładem. Po zamrożeniu ziemi, kiedy Stany Zjednoczone są całkowicie zmrożone i bycie na powierzchni skutkuje śmiercią, jego syn utknął w bibliotece w Nowym Jorku, a on znajduje się w Los Angeles. I przez całe 2,5 godziny on przedostaje się, ryzykując swoje życie, po to, żeby uratować swoje dziecko, które razem z kolegantem mówi: ja wierzę, że mój tata przyjdzie po mnie. Ja wierzę, że mój tata przyjdzie po mnie. Ja wierzę, że mój tata przyjdzie po mnie, że mnie uratuje. Głównym bohaterem jest ojciec. Ale jest to tak osobiste dla tego dziecka. I widzicie, ty i ja jesteśmy jak to dziecko zamknięte w tej bibliotece. Bezradni, żeby uratować siebie samych. Bezradni, żeby siebie zbawić. I kiedy czytasz Biblię, to ona jest o tym pięknym bohaterze, który nie tylko zaryzykował swoje życie, a który oddał swoje życie, żeby się uratować. Amen. Amen. Kochani, powstańmy i wyznajmy naszą wiarę teraz.